Kobiety, dzieje, inspiracje. To cykliczna audycja radiowa poświęcona pamięci wyjątkowych kobiet, które odegrały bardzo ważną rolę w życiu społecznym, politycznym, kulturalnym oraz sportowym, zapisując się na kartach historii Polski i świata. Przełamiemy stereotypy i przypomnimy losy kobiet, których dokonania zasługują na naszą pamięć. Kobiety, dzieje, inspiracje. W każdy wtorek o godzinie 10.15 na antenie Radia Nadzieja. Partnerem cyklu audycji radiowych jest Fundacja Totalizatora Sportowego.
Hrabianka i dziedziczka wielkiego majątku, wykształcona, znająca kilka języków, a potem niewidoma zakonnica, która rozpoczęła w Polsce zakrojoną na szeroką skalę systemową opiekę nad niewidomymi. Błogosławiona matka Elżbieta Róża Czacka wniosła ogromny wkład w rozwój nauki zajmującej się problemami związanymi z utratą wzroku. O dziele jej życia opowie siostra Radosława Podgórska ze Zgromadzenia Franciszkanek Służebnic Krzyża w Laskach. Zapraszam na spotkanie z niewidomą matką niewidomych.
Kobiety, dzieje, inspiracje.
Moim i Państwa gościem jest siostra Radosława Podgórska ze Zgromadzenia Franciszkanek Służebnic Krzyża w Laskach. Szczęść Boże!
Szczęść Boże! Witam serdecznie wszystkich.
Róża Czacka, hrabianka, świetnie wykształcona, dziedziczka. To jest bohaterka naszej dzisiejszej audycji, błogosławiona matka Elżbieta Róża Czacka. Ona pochodziła z bardzo dobrego domu?
Tak, oczywiście pochodziła z bardzo zacnego i historycznego domu. Hrabiostwa Czackich urodziła się w Białej Cerkwi, obecnie Ukraina, ale ich korzenie rodzinne pochodzą z Porycka. I to troszeczkę bliżej, powiedzmy, naszej wschodniej granicy. Rzeczywiście to ród arystokratyczny i również miała wujka kardynała Włodzimierza Czackiego.
Jak to było z nią? Ona od dziecka miała problemy ze wzrokiem?
Tak właśnie mówią wspomnienia rodzinne, że Róża w początku miała jakieś kłopoty ze wzrokiem, ale rodzina się tym zwykle nie przejmowała, ponieważ wada wzroku była troszeczkę dziedziczna w ich pokoleniach, więc dlatego nie zwracano uwagi i Róża patrywała się uparcie w słońce, bo gdzieś wyczytała, że patrząc w słońce ukazuje się po prostu odwagę, tym oczywiście sobie zaszkodziła niestety. Wspaniale jeździła konno jako młoda dziewczyna. Także mimo wszystko bardzo fajnie sobie radziła z tą wadą wzroku. Uczyła się biegle języków, cztery znała języki obce. Także w ogóle nic nie wpływało jej, że może nie wskazywało na to, że w przyszłości może stracić całkowicie wzrok.
A później Róża jako dwudziestokilkulatka straciła wzrok zupełnie. Co wiemy z relacji? Czy ona miała taki moment załamania? Przecież jej życie miało wyglądać zupełnie inaczej.
Nie wiem, czy to był moment załamania. Na pewno był to jakiś moment zapytania Pana Boga, co dalej. Dzisiaj może byśmy powiedzieli, że to mogła być lekka depresja. Kiedy Róża zamknęła się w swoim pokoju na 3 dni, po tym jak usłyszała od zaprzyjaźnionego lekarza okulisty, że nie ma co jeździć po okulistach, tylko niech się zajmie osobami niewidomymi, którymi nikt się nie zajmuje. I Róża wtedy, myślę, że przeżywa z jednej strony może jakiś, nazwijmy, podołek, albo też wielkie pytanie. Pytanie może tak jak prorocy przeżywali, co dalej? Co Boże ode mnie chcesz? I mi się wydaje, że chyba Róża jednak bardziej przeżywała od strony duchowej, ale także potem powiedziała, że po 3 dniach, kiedy wyszła z decyzją, że jedzie zwiedzać ośrodki dla osób niewidomych, to nie znaczyło, że ona to mig zrozumiała w 3 dni i już nie ma problemu. Ze wspomnieniach do jednego z przyjaciół powiedziała: wiele nocy przepłakałam, zanim zrozumiałam. I wiele nocy przepłakała i modliła się słowami naśladowania stanowcze Akempisz. Uczyń mi, Panie, przez wolę Twoją to, co po ludzku wydaje się być niemożliwe.
Te jej początki pracy na rzecz osób niewidomych, te początki były czysto charytatywne?
Tak, Róża od samego początku zdecydowała, że jej pomoc będzie całkowicie bezinteresowna i jeszcze jako hrabianka Róża zakłada pierwsze ochronki dla dzieci niewidomych, szuka ich w ubogich rodzinach, nowo ociemniałych szuka w szpitalach, i proponuję im warsztaty. Dzisiaj byśmy nazwali, że to warsztaty terapii zajęciowej. Te osoby uczyły się pracy zarobkowej, czyli wyrabiania koszyków na przykład. Dla dzieci natomiast było przedszkole, czyli taka ochronka, nauka Braille'a i właśnie takiej samoobsługi. I Róża wtedy jeszcze jak ze swoją przewodniczką dochodziła z pomocy Kuli Nowoziemnej na ulicę Polną, gdzie powstawały pierwsze takie zalążki, powiedzmy, zakładu dla niewidomych. To byłoby wynajęte piętro w kamienicy. I w różnych miejscach też wynajmowała małe mieszkania, gdzie mogłaby przyjąć niewidomych. I dopiero tak mniej więcej po roku swojej działalności założyła Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi. Ponieważ była osobą z arystokracji, miała również w zarządzie osoby z arystokracji, prawników. No i tak się zaczęło. I co było ciekawe, że w okresie pod zaborem rosyjskim Róża wyegzekwowała od władz, że w szkołach dla niewidomych, czyli w tych jednostkach szkolnych, nawet dla niewidomych, ma być język polski.
I najpierw ta jej praca z niewidomymi miała charakter czysto świecki. Później Róża wkroczyła na drogę powołania i wtedy nadała Towarzystwu Opieki nad Ociemniałymi charakter już typowo katolicki?
Róża od samego początku chciała, żeby były właśnie, żeby podstawy jej dzieła były jak najbardziej katolickie. Oczywiście nakładając zgromadzenie franciszkanek służebnic krzyża, od razu to założyło, że towarzystwo również przyjmuje taką linię właśnie orientacji katolickiej, wybitnie katolickiej. W tym czasie tworzącej się Polski to nie było takie proste i oczywiste, ponieważ część członków zarządu, które były tak powiedzmy troszeczkę dalej od kościoła czy sceptyczne, po prostu zrezygnowały ze współpracy. Róża, czyli matka Elżbieta już, decyduje się na powołanie nowego zarządu, w której ona jest prezesem, żeby utrzymać tą linię właśnie katolicką.
W latach 20. powołała placówkę, o której już siostra wspomniała, dla dzieci niewidomych w Laskach. To była bardzo nowoczesna placówka. Matka Elżbieta Róża Czacka była pierwsza, jeśli chodzi o taką systemową opiekę nad niewidomymi w Polsce.
Tak, na terenie Nowej Polski, prawda, bo od dawna istniała szkoła w Bydgoszczy, ale ona była wtedy jeszcze pod, że tak powiem, zarządem pruskim i we Lwowie, ale tam były jakieś oddziały też również chyba integracyjne, ale mówi się, że takie wydanie placówki o właśnie i o korzeniach katolickich i właśnie w takiej współpracy osób świeckich i sióstr to była pierwsza placówka.
Jaką matka Elżbieta była osobą? Jakim była człowiekiem w relacjach?
Wiele osób mówi, że w relacjach matka Elżbieta była bardzo zdecydowana. Nawet w mowie pogrzebowej o tym wspominał ksiądz prymas Wyszyński, że matka potrafiła być twarda, czasem uparta, ale dlatego, że była zdecydowana w swojej skali wartości. Natomiast od strony duchowej była człowiekiem niezmiernie wrażliwym, doświadczającym również i ciemności w prowadzeniu duchowym, o czym mamy dowód w jej notatkach. Była też osobą niesamowicie wrażliwą na takie rzeczy jak na przykład wdzięczność ofiarodawcom, czy wrażliwość wobec na przykład jak dziewczynki niewidome są ubrane na podróż, czy są odpowiednio zabezpieczone, mają odzież ciepłą. Potrafiła przytulić dziecko, które płakało i właśnie potrafiła jakoś pocieszyć. Niewymowny jest taki fragment, który bardzo lubię powtarzać, że kiedyś usłyszała płaczące dziecko na ścieżkach. Okazało się, że to był taki małe dziecko, 7-letnie, które płakało, że będzie zostawione przez mamę w szkole, Władek. No i matka poprosiła, żeby podeszła mama z synkiem i on się zapłakuje. Matka pyta, dlaczego? Mówi, że musi zostać i że jest taki biedny. A matka go przytuliła i powiedziała: nie płacz, Władku, będziesz szczęśliwy, bo ja jestem szczęśliwa. I to jest też niesamowite, takie okazuje matkę właśnie od strony jej wrażliwości, od strony poszukiwania i właśnie niesamowitej empatii wobec dzieci i wszystkich innych, Absolutnie nie zatrzymywanie się na sobie, tylko ukazywanie tego światła w ciemności.
Jej losy zostały też splecione z losami księdza Stefana Wyszyńskiego. W czasie powstania warszawskiego mieszkańcy Lasek nieśli pomoc powstańcom?
Tak, oczywiście to są mieszkańcy Lasek w czasie całej wojny nieśli pomoc, dlatego że to się zaczęło od kampanii wrześniowej, kiedy w Laskach był prowizoryczny szpital. Potem przez czas oporu, najpierw kapelanem był ksiądz Zieja, potem właśnie ksiądz Stefan Wyszyński. I to dzięki niemu też mamy piękne wspomnienia o tym, co się działo w Laskach. Właśnie komórka łączniczek AK również w Laskach stacjonował w czasie powstania dowódca Szymon, dowódca okręgu 8 Armii Krajowej, ponieważ on został ranny na Bemowie, pierwszy dniach powstania, no to właśnie odkrywał się w Laskach. Laski sprawowały taką były cichą bazą punktu oporu, bo w Laskach na przykład była przygotowywana amunicja również, no bardzo, no w sposób bardzo ukryty, żeby nie narażać nikogo. Także sam ksiądz Wyszyński, wówczas nazywany ksiądz profesor, wieczorami wychodził na pola i do lasu i szukał rannych i przynosił je na swoich ramionach. To było najbardziej też wrażliwe, ważne, że przecież to był ksiądz, który był słabego zdrowia, prawda, wyświęcony warunkowo, można powiedzieć, a jednocześnie miał taką niesamowitą siłę. W ciągu dnia właśnie ksiądz Wyszyński był tym oparciem dla wielu, wielu osób, też dla starszych niewidomych, którzy, nasi uczniowie byli na terenie Lasek, niektórzy, którzy właśnie pracowali również w ruchu oporu. Także proszę sobie nawet wyobrazić, że w niesieniu noż dla chorych z przodu szły dwie osoby widzące, a z tyłu właśnie szli nasi chłopcy niewidomi lub niewidzący. Więc to było takie pełne zaangażowanie Lasek. No i w czasie powstania był szpital polowy. Oczywiście funkcjonował on jako szpital cywilny, ale w nim leczyła się wielu, wielu powstańców.
Moim i Państwa gościem była siostra Radosława Podgórska ze Zgromadzenia Franciszkanek Służebnic Krzyża w Laskach. Dziękuję siostrze za rozmowę. Szczęść Boże.
Dziękuję serdecznie. Szczęść Boże. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.
Kobiety, dzieje, inspiracje. Cykliczna audycja radiowa. Partnerem cyklu audycji radiowych jest Fundacja Totalizatora Sportowego.